niedzielę 18 listopada z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Andrzej Rzyzew w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Liczba ofiar w Bangladeszu po przejściu cyklonu Sidra stale się zwiększa w miarę docierania do miejsc katastrofy ekip ratunkowych. Według prowizorycznych danych zginęło co najmniej 3 tysiące osób. Bangladeski Czerwony Krzyż mówi o 5 do 10 tysiącach ofiar. W katastrofie w kopalni na Ukrainie zginęło co najmniej 33 górników, 70 innych nadal jest uwięzionych pod ziemią. Podczas wybuchu instalacji gazowych w Arabii Saudyjskiej zginęło 28 osób. W Rijadzie zakończył obrady szczyt OPEC, państw eksporterów ropy naftowej. Piąty dzień strajków komunikacji we Francji. Sytuacja nie poprawia się. Związkowcy zdecydowali przedłużyć protesty co najmniej do jutra. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd tygodników opracowany przez Stefana Rigera, magazyn Tydzień w Europie z Sylwii Gibbs, Polska we Francji Piotra Rosochowicza i piosenka francuska przygotowana przez Katarzynę Zawicką. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Liczba ofiar w Bangladeszu po przejściu cyklonu Sidra stale się zwiększa w miarę docierania do miejsc katastrofy ekip ratunkowych. Według prowizorycznych danych zginęło co najmniej 3 tysiące osób, ale liczby te zwiększają się z każdą chwilą. Bangladeski Czerwony Krzyż mówi o 5 do 10 tysiącach ofiar. Ci, którzy przeżyli czwartkowy cyklon przesuwający się z prędkością 240 km na godzinę, są pozbawieni dachów nad głową, pożywienia i wody. Ryzyko epidemii jest bardzo duże. Część regionów Bangladeszu jest odcięta od świata. Pomoc dla ludności mogą tylko dostarczyć helikoptery wojskowe. Unia Europejska, Niemcy, Szwajcaria, Francja i Hiszpania przekazały 3,5 miliona euro na pomoc dla ofiar tej katastrofy. Solidarność międzynarodowa się organizuje. Apel w tej intencji wystosował również papież Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Ojciec Święty zaapelował też o wprowadzenie całkowitego zakazu produkcji min przeciwpiechotnych, których ofiarami padają najczęściej dzieci. Papież nawiązał do rozpoczynającej się w Jordanii międzynarodowej konferencji poświęconej tym właśnie minom. W katastrofie w kopalni na Ukrainie zginęło co najmniej 33 górników, 70 jest nadal uwięzionych pod ziemią. Do wybuchu metanu w donieckiej kopalni imieniem Zasiadki doszło o godzinie 2 nad ranem na głębokości ponad 1000 metrów, gdzie znajdowało się blisko 450 górników nocnej zmiany. Większość została ewakuowana, akcja ratunkowa trwa nadal. I jeszcze jedna tragedia, do której doszło tym razem w Arabii Saudyjskiej podczas wybuchu instalacji gazowych, zginęło 28 osób. Inne depesze z Rijadu mówią o szczycie OPEC, organizacji zrzeszającej eksporterów ropy naftowej. Gwiazdą na tym spotkaniu był tym razem prezydent Hugo Chavez, który rozpoczął obrady ostrym atakiem na Stany Zjednoczone, ostrzegając, że cena baryłki może dojść do 200 dolarów, jeżeli Amerykanie zaatakują sojusznika i przyjaciela Wenezueli, czyli Iran. Publiczny szantaż Chaveza nie przypadł do gustu gospodarzowi spotkania, królowi saudyjskiemu. Ropa nie może stać się narzędziem konfliktów, a rolą OPEC-u jest przede wszystkim ochrona członków organizacji i ekonomii światowej, powiedział król Abdalah, który dla rozładowania atmosfery ogłosił stworzenie funduszu w wysokości 300 milionów dolarów. Pieniądze stanowiące część ogromnych wpływów z eksportu ropy przeznaczone będą na znalezienie technologii chroniących środowisko naturalne, a w szczególności pozwalających ograniczyć szkodliwy wpływ wykorzystania ropy jako surowca energetycznego. Ten iście królewski gest jest mile widziany przez społeczność międzynarodową, ale nie przez słonie on faktu, że ekonomie światowe i zwykli obywatele odczuwają boleśnie każdego dnia skutki rosnących cen paliwa. Zaopatrzenie rynków światowych w ropę będzie wystarczające i pewne, zapewnili w komunikacie końcowym uczestnicy konferencji OPEC na zakończenie dwudniowych obrad. Piąty dzień strajków komunikacji we Francji. Dzisiaj głównie cierpią turyści w stolicy Francji, gdzie metro i autobusy należą do rzadkości. Mieszkańcy przedmieść Paryża odpoczywają w domach, bo podmiejskie pociągi kursują sporadycznie. Podobnie jest na trasach dalekobieżnych. Ani rząd, ani związki zawodowe nie ustąpiły na razie. 6 central związkowych przedłużyło strajk na weekend aż do poniedziałku rano. Co dalej? Decyzja ma zapaść podczas kolejnego spotkania związkowców. Już wiadomo, że strajk będzie się odbywał potrwa co najmniej do poniedziałku. Jeden ze związków kolejarzy, CFDT, wycofał się w piątek z protestów. Najprawdopodobniej strajki w komunikacji zostaną przedłużone aż do wtorku, na dzień ten, bowiem zapowiedziane są protesty w sektorze publicznym. Nadal też strajkują studenci przeciwni reformie uniwersytetów. 26 uczelni jest całkowicie zablokowanych, a na 30 innych protesty przybierają różne formy. Jak na razie przewidywania dotyczące komunikacji miejskiej na poniedziałek rano są podobne do tych w ostatnich dniach, czyli mało pociągów i metra i spore korki na drogach. Dodajmy jeszcze, że w Paryżu odbyła się manifestacja przeciwników tego egoistycznego strajku, jak go nazwali organizatorzy demonstracji, w której wzięło udział według prefektury policji 6,5 tysiąca osób. Najczęściej skandowane hasło to Fillon Tiambon, Fillon nie daj się, dajcie nam studiować, czy koniec z przywilejami. To a propos specjalnych przywilejów emerytalnych, które chce zreformować rząd francuski. Związek Pracodawców zaapelował o zakończenie protestów, gdyż przedłużające się strajki, jak ostrzegli pracodawcy, mogą mieć katastrofalne skutki dla gospodarki całego kraju. Manifestowali dzisiaj również Belgowie. Ponad 30 tysięcy osób przeszło ulicami Brukseli, nawołując do jedności, a na transparentach wypisano hasła w trzech oficjalnych językach, czyli po francusku, niderlandzku i niemiecku. Belgia od kilku miesięcy pogrążona jest w kryzysie politycznym spowodowanym napięciami między społecznością walońską i flamandzką. Zaistniała też groźba rozpadu federacji. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Wyniki z sobotnich wyborów w Kosowie potwierdzają tendencję, iż mieszkańcy autonomicznej prowincji nie mogą się doczekać niepodległości. Najwięcej głosów otrzymała Demokratyczna Partia Kosowa Hashima Tachiego, który w czasie wojny na Bałkanach walczył przeciwko Serbom. Na drugim miejscu uplasowała się Demokratyczna Partia Kosowa, partia byłego prezydenta Rugowy, który zmarł w zeszłym roku. Prezydent Wenezueli zapewnił, iż Ingrid Betancourt żyje. Losy tej zakładniczki znajdującej się od 5 lat w rękach kolumbijskiej partyzantki marksistowskiej będą przedmiotem rozmów podczas wizyty Hugo Chaveza w Paryżu w najbliższy wtorek. W Bordeaux zakończył się kongres partii Front Narodowy. Przewodniczącym został ponownie wybrany Jean-Marie Le Pen. Kandydat był jeden, ale najprawdopodobniej przywódca skrajnej prawicy, 79-letni obecnie, pełni ten urząd już po raz ostatni. Za 3 lata być może stery partii przejmie jego córka Marine Le Pen. A teraz pora na przegląd tygodników francuskich. Przed mikrofonem Stefan Ryger.
Zderzenie archaizmu z nowoczesnością. Czy aby na pewno lewica kontra prawica, socjalizm kontra liberalizm, moralność kontra nihilizm, lewa półkula mózgu przeciwko prawej? Nic nie jest aż tak proste. Prawda zresztą zawsze tymczasowa, wiecznie adjustowana w obliczu nowych faktów, lecz zwykle gdzieś po środku, a czasem zupełnie gdzie indziej. Główne tematy z tygodników: Sarkozy i strajki, Rosja Putina, Bush i jego wątpliwy sojusznik Musharraf, wpisują się łacno w manichejskie schematy, które zazwyczaj okazują się dla myśli pułapką. Weźmy sytuację we Francji, strajkowe wyzwanie rzucone Sarkozyjemu, na którą spojrzeć można z lewej lub z prawej strony, widząc zupełnie co innego. I tak też widzą to wszyscy komentatorzy, zgodnie ze swymi ideologicznymi odruchami Pawłowa. Nawet ci zupełnie nie głupi, jak naczelny centroprawicowego tygodnika L'Express Christophe Barbier i z drugiej strony ceniony publicysta Jacques Julliard z lewicowego Le Nouvel Observateur. Problem w tym, że moim zdaniem obaj mają rację, choć wyrażają opinie na pozór wzajem sprzeczne. Barbier nie bez słuszności załamuje ręce nad faktem, że za każdym razem, gdy pada we Francji słowo reforma, wybucha wojna religijna. Gdy tylko coś próbuje się zmienić, do tego z poparciem większości społeczeństwa, natychmiast garstka obrońców status quo i korporatystycznych przywilejów wznosi barykady. Czyja to wina? Pyta Barbier i słusznie odpowiada: wszystkich po trochu. Archaicznych związków zawodowych, tchórzliwego państwa odkładającego wciąż trudne reformy na później. Samych Francuzów wreszcie, biernych zakładników, nieumiejących naprawdę się zbuntować. Wszyscy winni, a zatem nie ma odpowiedzialnych. We Francji, nawiązuje jeszcze Barbier do bajki La Fontaine'a, pasi koniki śpiewają w lecie, a manifestują w zimie, podczas gdy mrówki pracują, by spłacić podatki. Ej, gdyby to było takie proste. Są próżniacze, pasikoniki, które wcale nie strajkują, bo mają wszystkiego z nawiązku. Toteż Jacques Julliard również ma wiele racji, kiedy wskazuje oskarżycielskim palcem na rząd Sarkoziego, który płaci teraz wysoką cenę za pół roku iluzjonizmu i chodzenia na łatwiznę i za swą arogancką, jak mówi, politykę klasową. Podczas gdy możni obsypani zostali na dzień dobry fiskalnymi podarkami, od maluczkich żąda się jeno poświęceń. To znów nie takie proste, ale nastroje rozgoryczenia są widoczne. Nie sposób zaś reformować, gdy nie ma społecznego poczucia, że ciężar poświęceń rozłożony jest sprawiedliwie. Czekaliśmy na generała, a mamy latającego strażaka, pisze jeszcze Julliard o Sarkozim. Te nieustające solowe popisy, sztuczki na trapezie, woltyżerka, ta kanonada obrazów, podróży i przemówień, wszystko to ma taki skutek, zdaniem Julliarda, że do reszty demobilizuje społeczeństwo. Gawieć patrzy z rozdziawioną gębą na prezydenta tańczącego na linie. Spadnie czy nie spadnie? W sumie bez znaczenia. A póki co nie robimy nic, gdyż prezydent sam za nas zrobi lub ma zrobić wszystko. W kraju, gdzie wszyscy zawsze oczekiwali wszystkiego od państwa, ów ostentacyjny woluntaryzm wchodzi w głowy jak w masło. Słowem, wraca nowe, streszcza myśl publicysty Le Nouvel Observateur. W iluzjonizmie Sarkozy ma mocniejszego konkurenta w osobie Władimira Putina. Pakazucha i oczkowtyjacielstwo to sprężyny jego sukcesu, kuriozalnej, niesłabnącej popularności w kraju skądinąd udręczonym i wyniszczonym za jego głównie sprawą. Tak mógłbym zgrubnie streścić wielostronicowy wywiad, jakiego udzielił Ekspresowi Garry Kasparow, mistrz strategii i taktyki, rozgrywający dziś zapewne przeciwko Putinowi swą najtrudniejszą partię szachów. Przywódca ruchu Inna Rosja, demokratycznie wybrany kandydatem opozycji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, przyznaje, że inaczej myślący i działający to na razie w Rosji margines. Przyznaje też, że jego ruch to pstrokata, eklektyczna mieszanka, ale powołuje się na Wacława Havla, który porównał Inną Rosję do czeskiej karty 77, której sygnatariuszy też niewiele łączyło poza wspólnymi rewindykacjami. Kasparow zapewnia, że w ostatniej dekadzie dzięki Putinowi percepcja polityczna znacznie ewoluowała i nawet radykałowie typu nacjonaliści, których obecność w ruchu jest mu wyrzucana, zaczęli pojmować, iż jedyną drogą jest liberalna demokracja. Nastroje się zmieniają. Rosjanie zaczynają dostrzegać związek między brakiem swobód politycznych a ekonomią i poziomem życia. Słowem, zaczynają rozumieć, że jedynym remedium na korupcję jest przejrzystość władzy, powiada Kasparow, który powątpiewa też w wiarygodność sondaży w państwie policyjnym, przywołując przykład Chile pod Pinochetem lub Hiszpanii z czasów Franco. Putinowska propaganda, by wrócić do iluzjonizmu, wykreowała rzeczywistość wirtualną. Jednym z najbardziej szkodliwych mitów są rozpowszechniane przez koła biznesu bajeczki o tym, jakoby dochody ludności wzrosły za tej władzy sześciokrotnie. To tak, jakby ktoś mierzył średnią temperaturę pacjentów w szpitalu. Putinowi udało się przede wszystkim pomnożyć przez 10 liczbę miliarderów w dolarach. Ale na tej liście noworyszy próżno szukać nazwisk prezydenta, burmistrza Moskwy czy innych prominentów, którzy położyli łapę na majątku narodowym. Statystyki pokazują, że 100 najbogatszych rodzin ma dwa razy tyle niż ogół dochodów państwa. A sam Putin? Pyta nieśmiało L'Express. Zadawać sobie pytanie, czy jest, czy nie jest skorumpowany, mówi Kasparow. Kasparow, to trochę tak, jak się zastanawiać, czy Stalin wiedział o terrorze, gułagu i egzekucjach. Ten, który jest na szczycie piramidy, odpowiada za wszystko, co poniżej, a Putin siedzi na szczycie korupcji. Zachód zresztą ma przedawnioną listę oligarchów. Niejaki Gennadij Tymoszenko, szef spółki Gunvork, handlującej ropą z siedzibą w Genewie, ukradł znacznie więcej niż taki Bieryzowski. Kontroluje trzecią część eksportu rosyjskiej nafty, a to bliski człowiek Putina, podobnie jak bracia Kowalczukowie, właściciele banku Rosja. Wszyscy ci ludzie wzbogacili się w oszałamiającym tempie. W Rosji, mówi Kasparow, nacjonalizuje się straty, a prywatyzuje zyski. To maksyma putinowskiego państwa, koktajl z Karola Marksa i Adama Smitha. Czy to może długo jeszcze potrwać? Pyta L'Express. Gary Kasparow uważa, że los tego reżimu jest już przesądzony. To kwestia 2 lat, może krócej. Upadek jego zdaniem będzie zaś straszny. Rosja i reszta świata zapłacą za to cenę. Są dziś podobieństwa do sytuacji z 91 roku, gdy rozpadł się ZSRR, a nawet do roku 1916. Tyle, że nie będzie rewolucji, raczej zapaść, implozja. Mimo krążącej masy pieniędzy, mimo petrodolarów, żaden z problemów kraju nie został załatwiony. Sama naprawa infrastruktur, sypiących się sieci wodociągów, rur gazowych czy linii elektrycznych wymagałaby setek miliardów dolarów. Kryzys bankowy wisi w powietrzu. Niezadowolenie rośnie wobec nieustannych podwyżek cen. Putin przemawia, interweniuje, a inflacja swoje. To też ludzie zaczynają drapać się w głowę i łączyć te dwie sprawy, choćby i były bez związku. Diagnoza Kasparowa może wydać się optymistyczna, ale kto wie. We Francji wydano właśnie jego książkę Życie jest partią szachów. Zapytany o swą strategię, były arcymistrz odpowiada tak. Stworzyć sytuację, w której przeciwnikowi puszczają nerwy. Wówczas zaczyna robić błędy, które wykorzystujesz, aby dać mu mata. W Nouvel Observateur znakomity pisarz Paul Auster wali jak w bęben w Busha, który, jak pisze, podkopał fundamenty amerykańskiej demokracji, cofając Amerykę w wiek obskurantyzmu bez precedensu w dziejach. Tyle napaprał, że naprawianie tego zajmie bardzo dużo czasu. W Pakistanie Bush ma zaś kłopoty ze swym rzekomym sojusznikiem w walce z terroryzmem, Perwezem Musharrafem, który rzucił się w ucieczkę do przodu i tak dziarsko sobie poczyna, iż obecnie armia aresztuje tysiącami demokratów, a wypuszcza na wolność islamskich terrorystów. Mówi w długim wywiadzie dla tegoż tygodnika najlepszy znawca przedmiotu, pakistański dziennikarz Ahmed Rashid, autor bestsellera Cień talibów. Jego przepowiednie są ponure. Musharraf raczej jest spalony. Nikt nie uzna wyborów, jakie organizuje. Al-Kaida się panoszy, mnoży obozy szkoleniowe w strefie przygranicznej, dokąd zjeżdżają się muzułmanie z całego świata, wielu z zachodniej Europy. Talibowie krzepną, przymierzają się do nowej ofensywy w Afganistanie. Zima będzie ciężka.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
21 grudnia 2007 roku diametralnie zmieni się sytuacja na wschodnich granicach Rzeczypospolitej Polskiej, które są obecnie zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Na czym będą polegały te zmiany? Rozmawiamy z Barbarą Kudrycką, eurodeputowaną Podlasia, Warmii i Mazur, która wkrótce po tej rozmowie została mianowana ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska. Pierwsze pytanie dotyczy konferencji zorganizowanej przez panią Kudrycką 29 października w Białymstoku na temat Unia otwarta i bezpieczna. Chciałabym zacząć od konferencji pod nazwą Unia otwarta i bezpieczna. Skąd się wziął ten pomysł? Pani jest organizatorką tej konferencji.
Tak, jestem współorganizatorką tej konferencji, a pomysł się wziął stąd, iż już niebawem 21, być może 22 grudnia zostaną otwarte wewnętrzne granice i 9 nowych krajów, w tym Polska, wejdziemy do strefy Schengen. To nakłada na Polskę, między innymi Polskę, dodatkowe obowiązki związane z zabezpieczeniem zewnętrznej granicy, albowiem to polscy funkcjonariusze będą odpowiadać od tego momentu za bezpieczeństwo obywateli całej Unii Europejskiej.
I co zmieni wejście wejście do Schengen. Nie wszyscy wiedzą, jakie będą konkretne zmiany w momencie, kiedy Polska, jak również inne kraje członkowskie, które wraz z nią weszły do Unii, wejdą do strefy Schengen.
Bardzo prosta odpowiedź. Otóż wszyscy obywatele tych 9 nowych krajów, a także Polski, będą mogli podróżować do wszystkich krajów Unii Europejskiej bez żadnej kontroli granicznej. W zasadzie nie będzie już, poza słupami granicznymi, nie będzie już stanowisk kontrolnych. Nie oznacza to, że gdzieś na terenie Francji ktoś nie poprosi na przykład Polaka o to, żeby pokazał swój dowód osobisty. Ale de facto stajemy się wspólnotą europejską i obywatele Polski mogą podróżować do pozostałych krajów, do Francji, Portugalii, bez żadnych kontroli granicznych, a także obywatele starej Unii mogą przyjeżdżać do nowych krajów, również korzystając z wolności przemieszania się bez kontroli granicznej. Tak jak powiedziałam, powoduje to również pewne zmiany związane z obowiązkami nałożonymi na służby graniczne Polski, zapewniającymi większe bezpieczeństwo dla wszystkich obywateli, a także przechodziły nowe kraje, tych 9 nowych krajów, taką bardzo ścisłą ewaluację organizowaną głównie przez Radę Unii Europejskiej, ewaluację stanu przygotowań do zapewnienia tego bezpieczeństwa, szczególnie na zewnętrznych granicach lądowych, granic powietrznych, a także granicy morskiej. Badano również, jak działają systemy porozumiewania się, systemy informacji Schengen. Badano również, jak są przeszkolone straże graniczne i jak współpracują z sąsiadami, krajami ościennymi.
No więc właśnie tu zachodzi pytanie, o ile rozumiem, sytuacja poprawi się dla obywateli wewnątrz strefy Schengen, natomiast pogorszy się dla osób mieszkających na pograniczu z krajami, które do tej strefy Schengen ani do Unii nie należą, a do takich krajów należą Ukraina i Białoruś.
Tak, niektórzy nawet używają sformułowania, że powstanie nowy chiński mur, a jednak moim zdaniem jest to nieprawda. Faktem jest, że od stycznia wprowadzone będą nowe ceny wiz dla obywateli na przykład Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Na szczęście, jeśli chodzi o obywateli Rosji lub Ukrainy, jest szansa, że po ratyfikowaniu szczególnie przez władze Ukrainy umowy z Unią Europejską o ulgach wizowych będą te wizy kosztowały około 35 euro. Czyli 35 euro będzie musiał płacić obywatel Ukrainy czy też Rosji za wjazd do Polski, ale chciałabym powiedzieć, że będzie płacić za wizę 3-miesięczną, krótkoterminową i tak zwaną szengeńską, czyli dzięki temu będzie mógł poruszać się po całej Unii. Nie tylko do Polski będzie mógł przyjechać na 3 miesiące, ale będzie mógł jechać właśnie do Niemiec, Francji czy Portugalii. Problem jest jednak z Białorusią, ponieważ ze względu na zamrożenie stosunków między Unią Europejską a Białorusią nie ma w tej chwili przygotowanego projektu umowy o ulgach wizowych dla obywateli Białorusi. Stąd też ceny wiz szengeńskich, tych 3-miesięcznych, będą wyższe i będą kosztowały obywateli Białorusi około 60 euro. No, to może spowodować, że zmniejszy się ruch graniczny, bowiem można przypuszczać, że nie wszystkich obywateli Białorusi będzie stać na zapłacenie takiej ceny za wizę.
Pani wspominała na konferencji w Białymstoku na temat Unia Otwarta i Bezpieczna o klauzuli białoruskiej. Czy to ułatwi właśnie sytuację Białorusinów?
Tak, na szczęście w regulacji unijnej dotyczącej wiz zadbaliśmy o taką specjalną regulację, taki specjalny przepis, który mówi, że w konsulatach na przykład polskich określone grupy obywateli białoruskich mogłyby korzystać z pewnych ulg w cenach wiz. Dotyczy to przede wszystkim studentów, pracowników naukowych i przedsiębiorców. Niższa cena będzie zależała od uznania konsula.
Kiedy pani mówi my, to znaczy my postaraliśmy się o to, ma pani na myśli europosłów?
Mam na myśli europosłów, ale właśnie europosłów z Polski i też innych nowych krajów, dla których bardzo ważna jest polityka wschodnia Unii Europejskiej.
Innych krajów tego samego regionu, prawda?
Tak, innych nowych
krajów. To jest ważne, żeby o tym powiedzieć, bo nie wszyscy znają działalność Europarlamentu.
Tak, posłów Litwy na przykład, czy też Łotwy.
Kto brał udział w tej konferencji Unia Otwarta i Bezpieczna?
W tej konferencji brali udział parlamentarzyści europejscy, ale także wielu ekspertów. Był przedstawiciel Frontexu, Europejskiej Agencji Zarządzania Granicami Zewnętrznymi, ale także brali udział w niej wojewódzki komendant policji, wojewódzki komendant straży granicznej oraz służb celnych. O tyle była interesująca ta konferencja, że nie tylko z punktu widzenia teoretycznego wyjaśniano problemy kontroli granic zewnętrznych, ale również z punktu widzenia bardzo praktycznego.
Jeśli chodzi o wspomnianą przed chwilą przez panią umowę wizową między Unią a Ukrainą, to czy ta umowa wchodzi w skład tej ogólnej umowy o partnerstwie, na której temat obecnie toczą się negocjacje, czy chodzi o coś oddzielnego?
Nie, to jest odrębna umowa, która w następnym tygodniu będzie uchwalona przez parlament i która powinna być maksymalnie szybko ratyfikowana przez rząd Ukrainy. Dotychczas nie została ratyfikowana ze względu na wybory na Ukrainie. Mam nadzieję, że nowy rząd Ukrainy zdąży to ratyfikować, bowiem jeśli nie, no to te ceny będą również tak wysokie jak na Białorusi.
Podczas listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Barbary Kudryckiej o readmisji i ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Ukrainy. Jest to pierwsza faza przed zrealizowaniem długoterminowego celu stworzenia ruchu bezwizowego między Unią Europejską a Ukrainą. Na zakończenie Barbara Kudrycka mówi o umowach, jakie rząd polski powinien podpisać jej zdaniem z Ukrainą i Białorusią.
Na rządzie polskim w tej chwili leży również pilny obowiązek zawarcia umów bilateralnych już z Ukrainą i z Białorusią o tak zwanym ruchu przygranicznym, aby złagodzić te problemy, które tworzy granica zewnętrzna Unia dla obywateli Ukrainy i Białorusi. Taki ruch przygraniczny na podstawie umów bilateralnych z Polską mógłby powodować, że osoby mieszkające powiedzmy w pasie 30-35-kilometrowym od granicy, a nieraz w zależności od ośrodka administracyjnego nawet do 60 kilometrów, mogłyby przekraczać granice również na zasadzie takich specjalnych zaświadczeń, dużo łatwiejszych do uzyskania niż wizy szengeńskie czy też wizy długoterminowe polskie. Wydaje się, że to jest bardzo ważne dla obywateli nie tylko Ukrainy i Białorusi, ale również Polski, którzy są zainteresowani odwiedzaniem swoich rodzin po drugiej stronie granicy, odwiedzaniem grobów, czy też przedsiębiorcom, którzy mają kontakty handlowe, biznesowe tuż za granicą. I liczę na to, że nowy rząd Platformy bardzo szybko tym się zajmie.
Słyszeli Państwo rozmowę z Barbarą Kudrycką, do niedawna eurodeputowaną Podlasia, Warmii i Mazur, dziś ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie polskim.
Les copains d'abord. Francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Helena Noguera ma za sobą bogate życie zawodowe. Była modelką, aktorką, prezenterką telewizyjną, napisała nawet kilka książek. Do tego wszystkiego jest jeszcze bardzo ładna, no i śpiewa. Chciałoby się powiedzieć, co za dużo, to niezdrowo, ale Helenie najwyraźniej nadmiar nie zaszkodził. Urodziła się w 1959 roku w Brukseli. Karierę modelki rozpoczęła w 15 roku życia. Pierwszą płytę wydała mając lat 30. Towarzyszem jej życia i autorem muzyki do wielu jej piosenek jest Philippe Catherine, nie mylić z gitarzystą jazzowym, którego nazwisko brzmi tak samo, chociaż pisze się nieco inaczej. Jednak na ostatniej płycie Heleny nie znajdziecie Państwo żadnej kompozycji Philippa Catherine, podobnie jak słów do żadnej z nich nie napisała Helena. Zanim więc przejdziemy do tej ostatniej płyty, proponuję Państwu wysłuchanie piosenki z albumu Azul, wydanego w roku 2001, do którego wszystkie utwory napisali Helena Noguera i Philippe Catherine. To lekka, przyjemna płyta, zaśpiewana i zagrana bez zadęcia i bez większego wysiłku głosowego. Helena wykonuje na niej piosenki w trzech językach: po francusku, po angielsku i po portugalsku. Podobno zna ona również włoski i hiszpański. Jest w połowie po matce Portugalką. Posłuchajmy utworu Mon Aller. Słowa Helena, muzyka Catherine. Ostatnia płyta Heleny, zatytułowana Fraise Vanille, zawiera wyłącznie utwory Serge'a Rezvani, malarza, pisarza, dramaturga, tłumacza i przede wszystkim autora tekstów. Rezvani mieszka we Francji od drugiego roku swego życia. Jego ojciec był Irańczykiem, matka rosyjską emigrantką. W 1961 roku zagrał on w filmie François Truffaut, ale to nie jego rola przyniosła mu sławę, tylko napisana do filmu piosenka, którą śpiewała Jeanne Moreau. Le Tourbillon. Śpiewa ją i Helena na swojej ostatniej płycie.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au mangelin. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage peint de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir à Shanghai, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des panchos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir à Java, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Et tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Elena zaśpiewała na swej ostatniej płycie jeszcze jedną piosenkę wykonywaną kiedyś przez Jean Moreau. J'ai la mémoire qui flanche.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleue et du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je mets. L'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur? Pour un nom, pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il me, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes qui me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi? Était-ce lui? Était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qu'il sifflotait chaque jour en se rasant. Ta-da-da-da-da.
Eleny na jej ostatniej płycie wspiera kilku innych wokalistów. Śpiewa z nią Marie-France, Vincent Delerme, Catherine i sam Serge Rezvani. Ale ja proponuję Państwu na zakończenie jednak piosenkę, którą Elena śpiewa samodzielnie. Caresse-moi, j'adore ça. A zanim jej posłuchamy, jeszcze dwa słowa na temat tytułu Skąd fraise vanille, co znaczy truskawkowo-waniliowy. Otóż tytuł wziął się z pomyłki. Elena, słysząc nazwisko Serge'a Rezvani, słyszała fraise vanille, fraise vanille, fraise vanille. A teraz pora na Caresse-moi, j'adore ça, piosenkę, którą Rezvani napisał specjalnie dla Eleny Noguery.
Je t'ai donné mon corps contre ton corps. Sans te donner mon cœur contre ton cœur. Je t'ai donné mon corps du soir jusqu'à l'aurore. Ne me donne pas ton cœur, j'ai trop peur du bonheur. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Je te donne mon corps sans que mon cœur se donne. J'ai folle envie de moi, tu as folle envie. Sans que nous vienne l'envie de partager nos vies. Seul le présent nous lie, restons sans avenir. Vivons comme si la vie était faite pour mourir. Caresse-moi, j'adore ça. Il ne sera à toi qu'à l'instant du plaisir. Tu ne dois pas souffrir si moi je t'abandonne. Je ne veux pas souffrir si demain tu t'en vas. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Aimer à corps perdu sans que nos cœurs frissonnent. Pour nous, plaisir en liberté. Car si nous sommes à nous, c'est pour mieux nous quitter. Je veux que tu m'oublies, car je veux t'oublier. Après m'être donné, surtout pas pour la vie.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji obchodzi swe 90-lecie. Z tej okazji w salonach polskiej ambasady w Paryżu odbyły się uroczystości, na które zjechali z całego świata polscy inżynierowie i technicy. Prezes stowarzyszenia, magister inżynier Janusz Ptak, mówi o historii stowarzyszenia.
Zaczęło się to w 1917 roku, w maju, w czasie tradycyjnej pielgrzymki Polonii francuskiej na cmentarz Polski w Montmorency. Wtedy pojawiła się wiadomość o tworzeniu się armii Hallera. I w tym momencie inżynierowie polscy, którzy byli obecni na tej pielgrzymce, również wystąpili z ideą tworzenia własnej organizacji niezależnej, która również by uczestniczyła w jakiś sposób, nie w walce bezpośredniej, ale w przy pomocy w tworzeniu niepodległego państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. Była to więc wizja pewna jakaś taka na dłuższą metę, bo był to maj 1917, więc jeszcze półtora roku przed zakończeniem wojny. I w tymże samym roku 1917, dokładnie 18 listopada, została powołana najpierw taka organizacja, która również się nazywa troszkę inaczej niż w tej chwili, było to Stowarzyszenie Techników Polskich we Francji. Stowarzyszenie to zostało, akt fundacyjny podpisany 18. Współzałożycielami stowarzyszenia było dwóch inżynierów, wielkich inżynierów w tamtym czasie. Był to generał Józef Lipkowski i inżynier Stanisław Ziembiński. I trzeba powiedzieć, że stowarzyszenie to dobrze wywiązywało się ze swojej roli aż do wybuchu wojny. I w czasie wojny oczywiście wielu inżynierów z naszego stowarzyszenia, łącznie z prezesem ówczesnym Henrykiem Lipkowskim, brało udział w ruchu oporu. W związku z tym było nastawione, że tak powiem, na pewne szykany ze strony władz niemieckich, które tutaj były we Francji, i w związku z tym niestety wielu z nich ucierpiało, a na przykład nasz prezes Henryk Lipkowski został zatrzymany przez Gestapo w 1943 roku i został, że tak powiem, zamordowany w obozie w Buchenwaldzie w 1944. Także stowarzyszenie się rozproszyło, inżynierowie zostali rozproszeni, archiwa zostały przez Gestapo spalone, także niestety nie dysponujemy, bardzo niewiele materiałów pozostało. Ale już w sierpniu 1945 roku, 18 sierpnia dokładnie, ma miejsce pierwsze walne zebranie nadzwyczajne naszego stowarzyszenia w celu jego odrodzenia. W tym okresie czasu od 1945 do mniej więcej 75 lat, dobrze się rozwijało to stowarzyszenie, bo był silny ten napływ. W pewnym momencie liczyliśmy ponad 270 członków. Nasze stowarzyszenie, trzeba powiedzieć, było współtwórcą Międzynarodowej Federacji Samochodowej, tak zwanej FISITA. Chodziło o to, że w tamtym okresie czasu polscy inżynierowie z Polski z uwagi na układy polityczne nie mogli brać udziału w tego typu organizacjach. W związku z tym stowarzyszenie nasze reprezentowało niejako nie tylko inżynierów tutaj na obczyźnie, ale również inżynierów polskich. I w roku 1972, kiedy sytuacja w Polsce się częściowo unormowała, nasze stowarzyszenie przekazało, że tak powiem, swoje miejsce w tej organizacji FISITA polskim inżynierom, polskim stowarzyszeniom inżynierskim dziedziny samochodowej. W latach 90. natomiast przejmujemy pewien duch, że tak powiem, walki o włączenie w budowę przyszłej Europy. W tej chwili, lata ostatnie, no to jest pewien znowu rozwój działalności we współpracy z organizacjami, z instytucjami takimi jak Polska Akademia Nauk, z którą bardzo ściśle współpracujemy, organizujemy wspólnie konferencje, kilka konferencji w ciągu roku. Są to również bardziej placówki ekonomiczne, jak na przykład Wydział Ekonomiczny, czy też Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady. Staramy się tutaj, aby nasi inżynierowie byli w jakiś sposób włączeni w to, co się dzieje obecnie, aby stanowił jakiś pomost w dziedzinie przemysłowej między Francją i Polską. Wydaje nam się, że nie jesteśmy jeszcze właściwie wykorzystywani, że jakoś się po prostu zapomina, a tutaj jest wielu ludzi, którzy mają duże osiągnięcia, którzy mają własne przedsiębiorstwa, jest to olbrzymi potencjał dwujęzyczny, powiedziałbym najpierw bikulturowy, który absolutnie trzeba byłoby wykorzystać. I tak dochodzimy do roku 2007, jesteśmy w listopadzie, dokładnie 90 lat po podpisaniu aktu fundacyjnego naszego stowarzyszenia. obchodzimy ten jubileusz, jubileusz 90-lecie. Chcieliśmy, żeby nie była to uroczystość tylko jedna czy dwudniowa, ale cały ten rok narazowaliśmy rokiem 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji i zorganizowaliśmy cykl 6 konferencji w różnych dziedzinach tematycznych, żeby wykazać, jak duży jest wkład inżyniera i technika polskiego w rozwój przemysłu francuskiego i być może w jakiś sposób pośredni również i polskiego. Dzisiejsze uroczystości z kolei są to uroczystości, powiedziałbym, międzynarodowe. Dlatego, że mamy kolegów, inżynierów, których zaprosiliśmy z Polski oczywiście, mamy z USA i z Kanady, mamy z Litwy, z Austrii, z Wielkiej Brytanii i z Niemiec. Trzeba tu bowiem wspomnieć, że nasze stowarzyszenie było zawsze aktywne, nie tylko na terenie francuskim, ale dobrze jest to również i to przypomnieć, że byliśmy współorganizatorem stworzenia Federacji Polonii Francuskiej na kongresie w Lens, na kongresie w Paryżu w 2004 roku. Byliśmy również inicjatorem w dziedzinie utworzenia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, która powstała w 2004 roku, akt został podpisany w Londynie. W skład jej wchodzą stowarzyszenia z Francji, z Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i z Litwy. Współpracujemy również ściśle z kolegami ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Dzisiejsze uroczystości mają charakter szczególny w tym sensie, że mieliśmy możliwość oczywiście goszczenia pana ambasadora Tomasza Orłowskiego, jak również senatora Senatu francuskiego, pana Jan Gaillard, który jest przewodniczącym Grupy Przyjaźni Francusko-Polskiej. Tak więc te uroczystości, które tutaj zrzeszały tą dużą grupę polonijną inżynierów i techników, są również okazją do bezpośrednich spotkań i rozmów. To są rzeczy, które być może powtórzą się, ale dopiero za 10 lat. Kiedy będziemy obchodzić stulecie.
O historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji mówił prezes SITPF Janusz Ptak. Nowy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, Tomasz Orłowski, mówi o roli stowarzyszenia w krzewieniu polskości we Francji i w Europie.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji ma rzeczywiście 90 lat i jest bardzo ważnym uczestnikiem życia zarówno polonijnego we Francji, jak i z drugiej strony jest doskonałym przykładem, jaką godnością i z jakim znaczeniem ta grupa zawodowa może we Francji znaleźć doskonałe miejsce i być przykładem bliskości nie tylko deklaratywnej, ale bardzo konkretnej. Trzeba powiedzieć, że pierwszym symbolicznym prawie że związkiem, który można ustawić pomiędzy tym, co jest działalność ściśle zawodowa kadry inżynieryjnej i technicznej polskiej we Francji, tej tradycyjnej polskiej emigracji pochodzącej jeszcze z początków XX wieku, a tym, co się dzieje dzisiaj i to, co jest naszymi wyzwaniami na przyszłość, jest fakt, że stowarzyszenie powstało praktycznie na rok przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I ta data nie jest przypadkowa, bo to byli Halerczycy, to byli ci polscy ochotnicy, którzy powstali, by w ramach armii francuskiej walczyć o niepodległość Rzeczypospolitej, to byli często ci sami ludzie, którzy zdecydowali się na stworzenie stowarzyszenia, którego 90. rocznicę obchodzimy. A zatem od początku istnieje ten aspekt ściśle zawodowy i korporacyjny, zawodu, który cieszy się we Francji olbrzymią popularnością i ma wielki respekt społeczny, a z drugiej strony tego patriotycznego przywiązania, który powoduje, że za Polskę szło się bić wtedy, kiedy było trzeba. Stowarzyszenie przez całe czasy swojej aktywności, praktycznie 4 pokolenia inżynierów i techników, budowało wielkość Francji, przemysłową wielkość Francji i pomagało polskim inżynierom i technikom w czasach, kiedy było trudno. Szczególnie w czasach, gdy komunizm w Polsce utrudnił nam kontakty nie pozwolił Polakom korzystać w takim stopniu z dobrodziejstw rozwoju i gospodarczego, i społecznego.
W jakim sensie ta rola teraz wpisuje się w tworzącą się Europę?
Inżynierowie i technicy budują. Ich zawodem jest budowa, tworzenie. I myślę, że można rozpatrywać to w dwóch aspektach. W aspekcie ściśle zawodowym, tego rozwoju francuskiego przemysłu i pomocy poprzez współpracę w rozwoju przemysłu polskiego, a z drugiej strony udziału w tym, co jest budową Zjednoczonej Europy. W tym, co jest budową Unii Europejskiej, która tworzy wspólny mianownik i która zdecydowanie będzie ułatwiała przez wspólnotę celów jeszcze bliższą współpracę i przyjaźń polsko-francuską.
Była to rozmowa z ambasadorem RP we Francji Tomaszem Orłowskim. Podczas uroczystości spotkałem też profesora Jerzego Pielaszka, dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, której podstawową działalnością jest promocja nauki polskiej we Francji oraz współpracy naukowej pomiędzy Polską a Francją, prowadzi również bardzo ścisłą współpracę ze stowarzyszeniami zawodowymi polskimi we Francji. Jednym z tych stowarzyszeń jest Stowarzyszenie Inżynierów. Wspólnie organizujemy różnego rodzaju cykle wykładów. Mogę wspomnieć tylko o takim jednym, który nazwaliśmy, być może trochę szumnie, Wielkie Nazwiska Polskie i Rody we Francji, gdzie usiłujemy przedstawić Francuzom i Polakom mieszkającym od dawna tutaj, jaki wkład wnieśli między innymi polscy inżynierowie i uczeni dla kultury i nauki francuskiej i techniki francuskiej. Mogę wspólnie wspomnieć, że te uroczystości 90-lecia, bo właściwie jest to cały rok poświęcony tym uroczystościom, zaczynały się w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, no a swoje apogeum i zwieńczenie mają teraz właśnie w salonach ambasady polskiej w Paryżu.
Mówił dyrektor stacji naukowej pan w stolicy Francji Jerzy Pielaszek. Uroczystości 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, o których mówili moi rozmówcy, odbywały się w salonach polskiej ambasady w Paryżu.
RFI. Radio France Internationale.
Résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Les premiers moments que l'on garde. Mais quel est ce vent qui me glace le dos, qui me regarde? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Kiko demande ensuite si l'on peut revenir, si le temps peut sourire, s'il faut s'unir, s'il fallait recommencer, s'il fallait oublier. Je pense bien que je serai pas le dernier à regarder d'abord, à suivre, à être encore quand il faut devenir. Et s'il faut encore moins, car pour un qui s'en va. Mais quel est donc ce vent qui passe, qui me regarde et qui me glace? Et notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose?
Once I passed through a populous city.
Nasz
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.